Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Rosja straszy brudną bombą i przestawia gospodarkę na wonne tryby. Chińczycy rozgoszczą się w porcie Hamburg, a Wielka Brytania ma nowego premiera. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Grzegorz Armatowski.
Flesz europejski.
Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg nazywa absurdem oskarżenia Rosji pod adresem Ukrainy dotyczące chęci użycia tzw. brudnej bomby. Jens Stoltenberg podkreślił, że sojusznicy jednoznacznie odrzucili oskarżenia Moskwy. Rosja nie powinna używać pretekstów do dalszej eskalacji, powiedział szef NATO. Zaznaczył, że sojusz nadal będzie wspierać wojskowo Ukrainę. NATO nie da się zastraszyć ani zniechęcić i będzie pomagać Ukrainie tak długo, jak będzie trzeba, dodał szef NATO. Tymczasem siły strategiczne Rosji pod okiem Putina przećwiczyły na poligonie zmasowany atak jądrowy. Rosyjska propaganda chwaliła się, że wszystkie cele zostały osiągnięte. Na wyzwolonych przed kilkoma tygodniami terenach we wschodniej części obwodu charkowskiego i na północy obwodu donieckiego na Ukrainie ekshumowano dotychczas około 1000 ciał cywilów i wojskowych, poinformowało ukraińskie Ministerstwo do Spraw Reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych. Ujawniane są szokujące fakty dotyczące barbarzyństwa okupantów. Wśród zabitych znaleźli się nie tylko żołnierze, ale też cywile, dorośli i dzieci, czytamy w komunikacie na stronie resortu. Wielka Brytania ma nowego premiera. Został nim Rishi Sunak. W rozmowie z prezydentem Ukrainy zapowiedział kontynuację polityki wspierania tego kraju. Sunak zapowiedział też cofnięcie pozwolenia na wydobywanie gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii. Zakaz wprowadził wcześniej Boris Johnson, ale cofnęła Liz Truss. Rząd Niemiec zgodził się na sprzedaż chińskiemu państwowemu przedsiębiorstwu COSCO części udziałów w terminalu kontenerowym w porcie w Hamburgu. Tymczasem Chińczycy szpiegują we wszystkich dziedzinach, pisze dziennik Bild. Niemieckie służby wywiadowcze biją na alarm i ostrzegają, że w dłuższej perspektywie Chiny stanowią większe zagrożenie niż Rosja. Tymczasem zwolennik tego porozumienia, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, na początku listopada wybiera się do Chin z biznesową wizytą. Będzie pierwszym zachodnim politykiem odwiedzającym Pekin po niedawnym zjeździe Komunistycznej Partii Chin, na którym przywódca kraju Xi Jinping przedłużył i umocnił swoją niemal absolutną władzę. Klub Prawa i Sprawiedliwości wycofał z Sejmu projekt ustawy dotyczący m.in. utworzenia Rady do Spraw Bezpieczeństwa Strategicznego. Rzecznik partii Radosław Fogiel przekazał, że po analizie przedłożonych przepisów okazało się, że budzi on wątpliwości natury konstrukcyjnej. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, pytany przez dziennikarzy w Sejmie o tę decyzję, stwierdził, że wpływ na nią mogły mieć również emocje, jakie wywołał projekt.
Rozumiem, że tutaj analiza i wszystkim ta dyskusja, która od wczoraj publiczna się w tej sprawie toczy, skłoniła kierownictwo klubu do tego, żeby ten projekt wycofać. Czy można to odyskutować, bo jakaś forma stabilności w zarządzaniu spółkami strategicznymi, a za takie uznaję spółki zapewniające bezpieczeństwo energetyczne Polski, pewnie by się być może przydała, natomiast jak widać nie ma w tej chwili atmosfery do dyskusji na ten temat. Już abstrahując od samego projektu, którego zawartość pewnie mogłaby być uzupełniana czy dyskutowana.
Projekt zakładał także, że odwoływanie członków organów zarządzających spółek o strategicznym dla bezpieczeństwa państwa i regionu znaczeniu Orlen PS Gaz System, Polfa, Tarchon mogłyby nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do Spraw Bezpieczeństwa Strategicznego. We Francji wszczęto śledztwo w sprawie przecięcia kabli internetowych. Przewody uszkodzono w ubiegłym tygodniu na południu kraju, niedaleko Marsylii. W tym samym czasie podobną awarię stwierdzono na Morzu Północnym. Zdaniem ekspertów mogło być efektem rosyjskiego sabotażu. Szczegóły Stefan Folzer.
Wstępny raport szkód wskazuje, że kable internetowe zostały przecięte w miejscowości Aix-en-Provence. Uszkodzono tam 3 przewody światłowodowe łączące Marsylię z Lyonem, Mediolanem i Barceloną. Spowodowało to problemy z dostępem do internetu w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji. Według ekspertów cytowanych przez stację BFM TV przecięcie kabli mogło być aktem wandalizmu. Sztab generalny francuskiej armii nie skomentował sprawy. Wojskowi potwierdzili tylko, że przecięcie przewodów było zamierzonym działaniem. Na początku października armia wzmocniła patrole w miejscach przebiegu kabli internetowych, szczególnie na morzu. Do akcji zmobilizowano podwodne drony i specjalne okręty badawcze.
Tymczasem 2 tygodnie temu w Niemczech ktoś przeciął co najmniej 4 kable biegnące wzdłuż torów kolejowych. Z tego powodu na prawie 3 godziny zerwany został ruch kolejowy w dużej części północnych Niemiec. Dziesiątki tysięcy podróżnych utknęło na dworcach kolejowych. Również w tym przypadku podejrzewa się rosyjski sabotaż.
Rozmowa o Europie.
Rosja straszy brudną bombą rzekomej ukraińskiej produkcji i przestawia gospodarkę na wojenne tory. Co chce osiągnąć? Między innymi o tym Jarosław Popek rozmawia z politologiem, profesorem Krzysztofem Kubiakiem.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pierwsze pytanie moje będzie dotyczyło tego, co ostatnio robił minister obrony rosyjskiej, czyli Szojgu, generał Szojgu, który obdzwonił swoich odpowiedników w krajach zachodnich, strasząc tym, że Ukraina przygotowuje wybuch tak zwanej brudnej bomby. Dlaczego Szojgu to zrobił?
To jest dość oczywista prowokacja usiłująca odwrócić uwagę opinii światowej od tego, co w istocie dzieje się na Ukrainie, czyli obarczyć Ukraińców za wybuch wojny, za kontynuację tej wojny. Klasyczna metoda według wzorca łapać złeja. Niewykluczone, że jest to kolejny krok rosyjski mający oswoić opinię publiczną ze swego rodzaju zagrożeniem radiacyjnym.
A czy myśli pan, że mogą się zdecydować na użycie chociażby taktycznej jądrowej?
Nie można takiej ewentualności w 100% wykluczyć. Przede wszystkim dlatego, że Rosja, jak się wydaje, trwale straciła inicjatywę. Moskwa nie jest w stanie w tej chwili odzyskać swobody działania za pomocą środków konwencjonalnych, więc pozostaje albo czekanie na zimę i na wykorzystanie broni energetycznej, albo w stanie skrajnej desperacji, no nie można wykluczyć również użycia taktycznej broni jądrowej.
A jaka wtedy będzie odpowiedź Zachodu? Bo słyszymy o tym, że nie będzie to odpowiedź jądrowa, ale będzie to odpowiedź taka, która może nawet zniszczyć całą armię rosyjską.
Od około 8-10 tygodni z kręgów zbliżonych do oficjalnego Waszyngtonu przenikają informacje, iż będzie to zmasowane uderzenie za pomocą precyzyjnych środków konwencjonalnych.
Ale to będzie uderzenie w które miejsce rosyjskie?
W infrastrukturę. W tej chwili cały czas spekulujemy. W infrastrukturę, w kluczowe węzły armii, w kluczowe węzły infrastrukturalne. No nie można również wykluczyć próby dekapitacji rosyjskiego kierownictwa.
O, aż tak mocno?
No, gra się toczy o bardzo wysoką stawkę.
No właśnie, to przejdźmy do sytuacji, którą mamy na froncie. Dzisiaj minister obrony Ukrainy stwierdził, że Rosjanie nie będą mogli wycofać się z Chersonia, bo w takiej fali obstrzału rakietowego są wszystkie mosty, które mogą pomóc w tej wyprowadzce. Co Rosjanie mogą zrobić teraz? Zostać w Chersonie i walczyć w mieście, czy jednak próbować się jak najszybciej stamtąd wydostać?
Tutaj może spójrzmy troszeczkę wstecz, jako że w trakcie tych zakończonych sukcesami działań zaczepnych Ukraińcy wielokrotnie pozostawiali wojskom rosyjskim tak zwane złote wrota, czyli stwarzali Rosjanom możliwość wycofania się. No, było to również oddziaływanie na psychikę żołnierzy, zachęcanie ich do porzucania pozycji. Okazało się to nieskuteczne, zatem w tej chwili przekaz jest jasny. Albo składacie broń, albo szykujcie się na ostateczność.
A czy uważa pan, że mobilizacja, która trwa cały czas w Rosji, może wpłynąć na przebieg tych działań wojennych?
Wydaje się jak do tej pory, że mobilizacja umocniła raczej niewydolność, niesterowalność, przebiurokratyzowanie państwa rosyjskiego. Nadzieje związane z mobilizacją generalnie się póki co nie spełniły.
No ale mogą się spełnić.
Trwa to bardzo powoli, ta masa rosyjska, ludzka rośnie powoli. Z drugiej strony Ukraina cały czas doposażana jest w nowoczesne systemy uzbrojenia. Wytworzył się zatem taka szczególna sytuacja odsłonej wojny koreańskiej, gdzie Rosjanie usiłują rozstrzygnąć za pomocą mas ludzkich, natomiast Ukraińcy przy pomocy zachodniej usiłują to kompensować za pomocą techniki wojskowej. To jest wojna na wyczerpanie.
Mówi pan o tym, że Ukraina jest wzmacniana przez Zachód i oczywiście tak jest, ale nie wszyscy Ukrainie chcą pomagać w taki sposób, jak Ukraińcy by sobie tego życzyli. Dziś ukraiński minister obrony Oleksiej Reznikow stwierdził, że no, liczy na to, że w najbliższym czasie mogą trafić na Ukrainę amerykańskie F-16 i czołgi Abramsy, ale musi to zostać poprzedzone polityczną decyzją Waszyngtonu. Co wstrzymuje Waszyngton przed podjęciem takiej decyzji?
Mniemać można, że dążenie do utrzymania eskalacji na określonym poziomie. Amerykanie nie chcą wszystkiego rzucać na szale, no choćby dlatego, że Rosjanie mają jeszcze parę atutów, które mogą rzucić na szale. Zatem cały czas z amerykańskiego punktu widzenia stawka idzie o to, by zachować możliwość reagowania. To jest dość istotne. No, wielkie mocarstwo pragnie zachować elastyczność, nawet jeżeli odbywa się to kosztem ograniczenia dostaw dla Ukrainy. Trudno zresztą do Amerykanów mieć pretensje, skoro co niektóre państwa europejskie aspirujące do grona mocarstw jakoś nie bardzo chcą radzić sobie z tym wymiarem własnej mocarstwowości. No i wsparcie dla Ukrainy jest w dużej mierze symboliczne.
Mówi pan głównie o Niemcach.
Tak. Najwyraźniej Niemcy w tym konkretnym przypadku nie radzą sobie ze swoimi ambicjami do przewodzenia kontynentowi.
To jeszcze na koniec pytam pana, czy na politykę Waszyngtonu wobec wojny na Ukrainie może wpływać też sytuacja w Azji, czyli to, co ostatnio działo się w Chinach, wielki zjazd Chińskiej Partii Komunistycznej i zapowiedzi tego, że Tajwan może zostać odbity nawet za pomocą siły.
To jest układ naczyń połączonych. Chińskie kierownictwo w osobie sekretarza generalnego otrzymało nowy mandat. No, nie można wykluczyć, że w jakiś sposób za nowym mandatem pójdzie uaktywnienie polityki chińskiej. Aczkolwiek to są z punktu widzenia rozważań taktycznych i operacyjnych, to są dość wysokie paralele strategiczne. No co inaczej, musimy ten wymiar również mieć na względzie.
No to zobaczymy, jak będzie przebiegała sytuacja i na Ukrainie, i na Dalekim Wschodzie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
ABT Unii.
U jak uniwersalna ładowarka.
Unia Europejska zatwierdziła w poniedziałek dyrektywę o uniwersalnej ładowarce.
Oznacza to, że w 2024 roku obowiązkowy dla wielu urządzeń elektronicznych, np. telefonów komórkowych, tabletów czy słuchawek, stanie się port USB-C.
W efekcie nie trzeba już będzie kupować nowej ładowarki z każdym nowym urządzeniem.
Uniwersalna ładowarka da konsumentom większy komfort i znacznie zmniejszy ilość odpadów elektronicznych.
Aby konsumenci wiedzieli dokładnie, co kupują, dyrektywa wprowadza piktogram wskazujący, czy nowe urządzenie ma ładowarkę oraz etykietę wskazującą wydajność ładowania.
40 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy nowymi przepisami zostaną objęte też wszystkie laptopy.
Na początek jednak nowe przepisy będą dotyczyć telefonów komórkowych, tabletów i czytników cyfrowych aparatów fotograficznych i konsol do gier wideo, słuchawek, w tym do usznych, i głośników, myszek i klawiatur bezprzewodowych oraz nawigacji.
Czym żyje Europa?
Polacy zwyciężyli w trzeciej edycji zawodów HKSAT organizowanych przez armię amerykańską. 8 z 19 osób drużyny Poland Can Into Space powiązanych było z zespołem CERT Polska, broniącym cyberbezpieczeństwa kraju w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Według organizatorów konkursu jego celem jest zainspirowanie największych talentów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa do rozwijania umiejętności niezbędnych do budowania bezpieczniejszych systemów kosmicznych. Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali w nagrodę 50 tysięcy dolarów. W przyszłym tygodniu na Westerplatte w Gdańsku zostanie otwarty nowy cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego. 4 listopada spocznie tam 10 wojskowych broniących Westerplatte przed niemiecką agresją w pierwszych dniach września 1939 roku. Uroczystości o charakterze państwowym rozpoczną się po południu 3 listopada w czwartek. Nieznani sprawcy wymalowali 106 swastyk i hitlerowskie pozdrowienia na budynkach szkół w Hamburgu. O sprawie powiadomiono policję. Okazało się, że swastyki trudno usunąć, trzeba było wezwać specjalistyczną firmę. Ostatnio symbol nazistowski został namalowany na kwaterze dla uchodźców w Mecklenburgii po Morzu Przednim. Kilka dni później wybuchł tam pożar, a policja podejrzewa podpalenie. Latem w Berlinie wydrapano swastyki na maskach prawie 100 samochodów, zwracają uwagę niemieckie media w kontekście zdarzeń w Hamburgu. Pies Jack, uratowany z wyzwolonego z rąk sił rosyjskich Kupiańska na Ukrainie, zamieszka z rodziną światowej sławy tenora Andrei Bocellego, piszą w poniedziałek ukraińskie media. Jack już jest we Włoszech. Zwierzak przez wybuchy prawie stracił słuch. Był też ranny po trafieniu odłamkiem. 46-letni Włoch obronił pracę magisterską zdalnie, łącząc się ze swoją uczelnią w bistro przy autostradzie na drodze na północ na mecz drużyny piłkarskiej, której jest wiernym kibicem. Jak wyjaśnił, wydarzenia te odbywały się tego samego dnia, a on postanowił wziąć udział w obu. Usiadł w lokalu i przez telefon komórkowy oraz laptopa połączył się ze swoją uczelnią. Na stoliku leżał też jego szalik kibica ukochanego klubu z Bari. W takich okolicznościach Włoch został oficjalnie ogłoszony magistrem ekonomii. To pierwszy absolwent studiów ukończonych w przydrożnej restauracji.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.